Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do oparcia swojej posługi na Chrystusie, a także prostego i skromnego stylu życia zachęcił Franciszek włoskich biskupów na rozpoczęcie obrad episkopatu. Premier Tusk złożył wizytę w Watykanie, rozmawiał m.in. o napięciach w Europie Wschodniej. 19 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Wierni na nas patrzą i oczekują naszej pomocy. Trudna jest nasza misja. Wymaga zarówno poznania Pana Boga, trwania w Nim, jak i poznania naszych kościołów partykularnych, konkretnych twarzy, potrzeb i możliwości. Mówił Franciszek na rozpoczęcie obrad episkopatu Włoch. Włoskim biskupom przedstawił swoje oczekiwania względem nich. Nade wszystko zachęcił ich do głębokiej wiary.
Fratelli, se ci allontaniamo da Gesù Cristo.
Bracia, jeśli oddalamy się od Jezusa Chrystusa, jeśli spotkanie z Nim traci świeżość, pozostanie nam w ręku jedynie jałowość naszych słów i inicjatyw. Bo plany duszpasterskie są przydatne, ale naszą ufność pokładamy w czymś innym, w Duchu Pańskim, który na miarę naszej uległości pozwala nam przekraczać nieustannie misyjne horyzonty. Niestrudzenie zatem szukajmy Pana i pozwalajmy Jemu się szukać. Dbajmy w ciszy i w modlitewnym wsłuchaniu o naszą relację z Nim. Wiele miejsca papież Franciszek poświęcił pokusom, z którymi muszą się zmagać biskupi, takimi jak próżność, pycha, karierowiczostwo, zawiść, podziały. Najlepszym antidotum na te pokusy jest, jak zauważył Franciszek, żywe doświadczenie Kościoła, wyrastające z Eucharystii. Jako pasterze wyróżniajcie się prostym stylem życia, wewnętrzną wolnością, ubóstwem i miłosierdziem, mówił papież. Ojciec Święty prosił też biskupów, by dbali o swych kapłanów i okazywali im bliskość. Ich szczególnej trosce polecił trzy sprawy. Uchodźców, ofiary aktualnego kryzysu, zarówno bezrobotnych, jak i przedsiębiorców, a przede wszystkim rodziny. Dziś wspólnota domowa doznaje poważnych krzywd w kulturze, w której liczą się przede wszystkim prawa indywidualne, i która uczy logiki tymczasowości. Bądźcie skutecznymi obrońcami tej podstawowej komórki każdego społeczeństwa. Dawajcie świadectwo o jej nadrzędnej roli i o jej pięknie. Chroncie życia poczętego, jak i starców. Wspierajcie rodziców w trudnym i pełnym entuzjazmu procesie wychowawczym. I nie zapominajcie pochylać się z samarytańskim współczuciem nad tymi, których uczucia zostały zranione i którzy doświadczają fiaska swych życiowych planów. Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął premiera Donalda Tuska. Szef polskiego rządu przyjechał do Włoch, by wziąć udział w obchodach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Jeszcze wczoraj, po zakończeniu uroczystości, Donald Tusk odwiedził Bazylikę Watykańską, gdzie złożył kwiaty na grobie Jana Pawła II.
Podczas 20-minutowego spotkania z Franciszkiem premier podarował papieżowi m.in. zestaw kaszubskiej ceramiki ludowej i kosz z regionalnymi produktami spożywczymi. Donald Tusk odwiedził także watykański sekretariat stanu. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, rozmowy dotyczyły m.in. niedawnej kanonizacji Jana Pawła II. Premier z satysfakcją mówił o zapowiedzianej na 2016 rok papieskiej wizycie w Polsce z okazji międzynarodowego spotkania młodzieży. Rozmawiano także o sytuacji społecznej i gospodarczej Polski oraz o sprawach międzynarodowych. W szczególności wyrażono niepokój w związku z napięciami utrzymującymi się w Europie Wschodniej, czytamy w watykańskim komunikacie po wizycie premiera Tuska.
Wielu ludzi z zalanych domów śpi na dachach i latarkami próbuje dać sygnał helikopterom, mówi Radiu Watykańskiemu koordynator Caritas Serbii Darko Tot. Co najmniej 30 osób zginęło w Serbii i Bośni w najstraszniejszej, zdaniem serbskiego premiera, klęsce żywiołowej w historii tych krajów. Prawosławny patriarcha Serbii Irenej, który sam przybył na tereny dotknięte powodzią, apeluje o pomoc. Straty w Serbii ocenia się na miliard dolarów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek dał się ostatnio przepytać księżom i seminarzystom studiującym w Rzymie. Spotkanie odbyło się w Watykanie na początku tygodnia modlitw o powołania. W mediach ta półtoragodzinna rozmowa została sprowadzona do dwóch prawdziwych, choć redukujących całość stwierdzeń. Wierni nie wybaczają księżom próżności i przywiązania do pieniędzy oraz przywództwo księży i biskupów polega na służbie. Wprawdzie papież kolejny raz wychłostał charakterystyczne wady duchowieństwa, zarazem jednak przez pryzmat swego życia i doświadczenia ukazał też piękno powołania i życia wspólnotowego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do wsłuchania się w ten wyjątkowy papieski dialog.
La vita comunitaria non è il paradiso, almeno il purgatorio, no? Almeno quello. Ma non è il paradiso.
Życie wspólnotowe to nie raj. Co najwyżej czyściec. No, może nie do końca, ale na pewno nie raj. Jeden z jezuickich świętych powiadał, że największym umartwieniem dla niego jest życie wspólnotowe. To prawda, co? Ale właśnie dlatego, jak sądzę, musimy rozwijać życie wspólnotowe. Ale jak? Jest kilka takich rzeczy, które nam w tym pomagają. Po pierwsze, nigdy nie obmawiać innych. Jeśli mam coś przeciwko komuś albo mam inne zdanie, mówię to wprost. Ale my, duchowni, mamy pokusę, by nie mówić wprost, ale być zanadto dyplomatyczni z tym klerykalnym językiem, prawda? A to nam szkodzi. Pamiętam, jak 22 lata temu, gdy byłem dopiero co mianowanym biskupem, miałem jako sekretarza w jednym z czterech wikariatów, na które podzielone jest Buenos Aires, młodego kapłana, dopiero co po święceniach. I ja w ciągu tych pierwszych miesięcy podjąłem jakąś decyzję, zbytnio dyplomatyczną, której skutki nie poszły po Bożemu. I w końcu powiedziałem do niego: jest problem i nie wiem, jak go załatwić. A ten młody spojrzał mi w oczy i powiedział: ksiądz biskup to źle zrobił. To nie było podjęcie decyzji po ojcowsku. I dodał jeszcze parę mocnych słów od siebie. Grzecznie, ale powiedział. A kiedy sobie poszedł, pomyślałem: tego nie wolno się pozbyć ze stanowiska sekretarza. To prawdziwy brat. Tymczasem inni mówią ci piękne rzeczy w oczy, a za plecami już nieco mniej piękne. To ważne, ale plotkowanie to zakała wspólnoty. Trzeba zawsze mówić wprost. A jeśli nie masz odwagi powiedzieć wprost, porozmawiaj z przełożonym czy kierownikiem duchowym, żeby ci pomógł. Ale nie obmawiać z kolegami po pokojach. Powiadają, że plotki to sprawa kobiet, ale także i nas, mężczyzn. Nieźle plotkujemy, co? A to niszczy wspólnotę. Inną rzeczą jest słuchać różnych opinii i konfrontować je, ale szukając prawdy, starając się o jedność. To pomaga wspólnocie. Pewnego razu w rozmowie z moim ojcem duchownym, studiowałem filozofię i on był filozofem, metafizykiem, ale dobrym spowiednikiem, wyszedł problem, że byłem wściekły na kogoś. Mam mu za złe, bo to, to i to. Powiedziałem ojcu duchownemu wszystko, co w sobie nosiłem. A on zadał mi tylko jedno pytanie. A powiedz mi, czy modliłeś się za niego? Nic więcej. Odpowiedziałem: nie. On zamilkł. Skończyliśmy, powiedział. Trzeba się modlić za wszystkich członków wspólnoty, a zwłaszcza za tych, z którymi mam kłopoty albo których nie lubię. Bo brak sympatii do kogoś czasem jest rzeczą naturalną, instynktowną. Ale modlić się trzeba, a Pan zrobi resztę.
Kolejne z pytań dotknęło sprawy wierności powołaniu. Zadający je meksykański seminarzysta użył słowa czujność, do czego nawiązał Ojciec Święty. Wyjaśnił, na czym polega rachunek sumienia, który pomaga poznawać siebie i to, co się dzieje w sercu. Przypomniał także o potrzebie osobistej modlitwy, w tym zwłaszcza kierowanej za pośrednictwem Matki Bożej.
Mi piace la domanda sulla vigilanza.
Podoba mi się pytanie o czujność. Tu nie chodzi o rzeczy dawne i nieaktualne. To są rzeczy ludzkie i jako takie są nieprzemijające. Nosimy je zawsze w sobie i czujność serca była właśnie mądrością pierwszych mnichów chrześcijańskich. Nauczali tej czujności serca. Teraz powiem coś na marginesie. Czemu mówiłem o Matce Bożej, o szukaniu u niej schronienia? Relacja z Matką Bożą pozwala na piękną relację z Kościołem, przecież również Matką. Pewnie znacie ten fragment ze świętego Izaaka, opata klasztoru Stella, że to, co można powiedzieć o Maryi, można też powiedzieć o Kościele i o naszej duszy. Te trzy rzeczywistości mają charakter żeński. Wszystkie są matkami, dają życie. Relacja z Matką Bożą to relacja syna. Czuwajcie nad tym, bo bez tego w moim sercu będzie coś z sieroctwa. Pamiętam, jak 30 lat temu byłem w północnej Europie. Miałem tam jechać na studia, by uczyć w Argentynie na Uniwersytecie Kordoby, gdzie byłem wówczas wicekanclerzem. Potem zostałem zaproszony przez pewną rodzinę praktykujących katolików z mocno sekularyzowanego kraju. Mieli dużo dzieci, oboje byli profesorami wyższej uczelni, oboje też katechetami. I podczas kolacji, w pewnym momencie, gdy rozmawialiśmy o Jezusie Chrystusie, a byli jego entuzjastami, przypomnę, że było to 30 lat temu, powiedzieli oni: dzięki Bogu przezwyciężyliśmy ten etap Matki Bożej. Ale o co chodzi? Zapytałem. No właśnie, odkryliśmy Jezusa Chrystusa i tego już nie potrzebujemy, odrzekli. Trochę mnie to zabolało. Niewiele z tego zrozumiałem i powiedziałem im o tym. To przecież nie jest dojrzałość. Zapomnieć o Matce to zła rzecz. Mówiąc innymi słowy, jeśli nie chcesz Maryi za matkę, będziesz ją miał za teściową. A to nie jest dobre, co?
Non vuoi la Madonna come madre, sicuro che l'avrai come suocera, eh? E quello non è buono, eh?
Następne pytanie dotknęło kwestii zwierzchnictwa czy przywództwa w Kościele. Franciszek odpowiedział, że jedyną drogą przywództwa w Kościele jest służba, innej nie ma. Powrócił też do chłostania charakterystycznych wad duchowieństwa, które uosabiają symboliczne postacie pasterzy kombinatorów i pasterzy książąt ze wspólnym mianownikiem próżnością.
È tanto difficile togliere la vanità da un prete. Ma il popolo di Dio ti perdona tante cose.
Bardzo trudno jest uwolnić księdza z próżności. Lud Boży wybaczy ci wiele. Wybaczy potknięcie uczuciowe, wybaczy także to, że ktoś wypije trochę za dużo wina. To ci wybaczy. Ale nie przebaczy, jeśli jesteś pasterzem przywiązanym do pieniędzy. Nie wybaczy ci, jeśli jesteś pasterzem próżnym, źle traktującym ludzi. Człowiek próżny nie traktuje ludzi dobrze. Pieniądze, próżność i pycha – to trzy stopnie prowadzące do wszystkich grzechów. Lud Boży rozumie jednak nasze słabości i je wybacza, ale tych nie przebaczy. Przywiązania do pieniędzy u pasterza nie wybaczy. Złego traktowania ludzi też nie wybaczy. Ciekawe, nieprawdaż? Musimy walczyć z tymi dwoma wadami, aby ich nie mieć. Ponadto przywództwo musi być ukierunkowane na służbę, nacechowaną miłością do ludzi. Słyszałem, jak mówiono o jednym z proboszczów. Ten człowiek znał imiona wszystkich ludzi w swojej dzielnicy. Wiedział nawet, jak się wabią ich psy. To piękne, ta bliskość. Znał każdego, poznał historię każdej z rodzin. Wiedział wszystko i pomagał. Był im bardzo bliski. Bliskość, służba, pokora, ubóstwo i ofiara, czyż nie tak? Pamiętam starych proboszczów z Buenos Aires w tych czasach, kiedy nie było jeszcze komórek ani sekretarki telefonicznej. Spali z telefonem przy łóżku. Nikt nie umierał bez sakramentów. Dzwoniono do nich o każdej porze. Wstawali i szli na wezwanie. Służba, służba. A jako biskup? Cierpiałem, gdy dzwoniłem na jakąś parafię, a tam odpowiadała sekretarka telefoniczna. A wtedy nie ma umiejętności kierowania. Jak możesz prowadzić swój lud, skoro go nie słuchasz, jeśli nie jesteś na jego służbie?
Wśród pytań nie zabrakło też kwestii nowej ewangelizacji, którą papież sprowadził do rzeczy podstawowej, duszpasterskiej bliskości.
Vicinanza. Non si può evangelizzare senza vicinanza.
Bliskość. Nie można ewangelizować bez bliskości. Bliskość pełna serdeczności, bliskość miłości i także bliskość fizyczna, być blisko ludzi. I tu też pojawia się problem nudnych homilii. Polega on na tym, że brakuje w nich bliskości. Właśnie poprzez homilię mierzy się bliskość pasterza z jego ludem. Jeśli ty głosisz homilię 20, 30, 45 minut, to nie wymysły, tak się zdarza, i mówisz o rzeczach abstrakcyjnych, o prawdach wiary, to nie głosisz homilii, tylko prowadzisz lekcje, uczysz. A to jest coś zupełnie innego. Nie jesteś blisko ludzi. Dlatego też tak ważna jest homilia, by wymierzyć, by dobrze zobaczyć bliskość księdza. Sądzę, że przeważnie nasze homilie nie są najlepsze. Nie są niestety tym gatunkiem literackim, jakim jest homiletyka. Są konferencjami albo wykładami, czy też refleksjami. Homilia jednak, i spytajcie o to profesorów teologii, homilia podczas mszy, słowo jest Bogiem. To mocne, jest sakramentalium. Dla Lutra była prawie sakramentem. Była ex opere operato, słowem głoszonym. Dla wielu jest to tylko ex opere operantis. Ale uważam, że jest pośrodku, ma coś z jednego i drugiego. Teologia homilii jest trochę jakby sakramentalium. Czymś innym jest mówienie słów na ten temat. To coś innego. Zakłada modlitwę, zakłada studium, zakłada znajomość ludzi, do których będziesz mówił, zakłada bliskość. By dobrze ewangelizować, musimy jeszcze wiele zrobić, gdy chodzi o nasze homilie. Zostaliśmy tu w tyle. To jest jeden z punktów, który wymaga nawrócenia współczesnego Kościoła. Poprawić homilie, tak by ludzie je rozumieli. A po 8 minutach, uwaga, przestają nas słuchać. Homilie dłuższe niż 8-10-minutowe nie są dobre. Homilia musi być krótka, musi być mocna.
Ostatnie pytanie, zadane zresztą przez polskiego księdza studenta, zabrzmiało może nieco pretensjonalnie, gdyż dotyczyło mistyki spotkania. Franciszek zwrócił w odpowiedzi uwagę, że zanim się przejdzie do mistyki, najpierw należałoby powiedzieć o samym spotkaniu, o zdolności słuchania drugiego i nieprzestraszania się rzeczami, które to może nieść ze sobą. Dotyczy to zarówno relacji duszpasterskich, jak i kontaktów kapłana z biskupem czy księży między sobą.
Ma soprattutto vorrei parlare una cosa, l'incontro fra i preti, fra voi. Ma l'amicizia sacerdotale.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Spotkanie między księżmi, między wami. Kapłańska przyjaźń to jest skarb. Skarb, który należy między wami pielęgnować. Wzajemna przyjaźń, przyjaźń kapłańska. Nie wszyscy mogą być bliskimi przyjaciółmi. Jakże jednak jest piękna przyjaźń kapłańska, kiedy księża, jak dwaj bracia, trzej czy czterej, znają się, rozmawiają o swoich problemach, o radościach, pragnieniach, o wielu rzeczach. Przyjaźń kapłańska. Szukajcie jej. To ważne, bycie przyjaciółmi. Sądzę, że to znacznie pomaga przeżywać życie kapłańskie, życie duchowe, życie apostolskie, życie wspólnotowe, a także życie intelektualne, przyjaźń kapłańska. I gdybym spotkał księdza, który mi powie, nigdy nie miałem przyjaciela, pomyślałbym sobie, że ten kapłan nie doświadczył jednej z największych radości życia kapłańskiego, przyjaźni kapłańskiej. Życzę tego każdemu z was. Życzę wam, byście byli przyjaciółmi tych, których Pan stawia na waszej drodze. Życzę wam tego w życiu. Przyjaźń kapłańska jest siłą wytrwałości, apostolskiej radości, odwagi, a także poczucia humoru. To coś pięknego, naprawdę pięknego.
Przypomnę, że był to zapis spotkania papieża z księżmi i seminarzystami Rzymu, podczas którego Franciszek odpowiadał na ich pytania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.